Profesor Bogusław Pacek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, generał dywizji w stanie spoczynku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Władimir Putin znów zaprasza do partii geopolitycznego pokera. O co chodzi prezydentowi Rosji?
Tym razem myślę, że to jest raczej reakcja na działania Stanów Zjednoczonych, prezydenta Joe Bidena. I te działania dotyczą zarówno kwestii wyborów. Myślę, że Władimir Putin zdaje sobie sprawę z tego, iż wiedza prezydenta Stanów Zjednoczonych na temat udziału w wyborach prezydenckich, poprzednich wyborach prezydenckich, ale próba być może i w tych ostatnich ze strony Moskwy była znacząca. To jest jedna kwestia. A druga kwestia to jest Nord Stream 2. Sądzę, nie spodziewała się tak zdecydowanego stanowiska Stanów Zjednoczonych na końcówce już budowy tej drugiej nitki Nord Streamu.
Bo Biały Dom mówi, że to absolutnie zły pomysł i trzeba z tego pomysłu zrezygnować. No i Rosja wysłała na granicę z Ukrainą ponad 100 tysięcy żołnierzy, w tym jednostki mające zdolności bojowe. Oficjalnie chodziło o ćwiczenia wojskowe. Teraz słyszymy, że ci żołnierze mają wracać do baz. No to po co taka manifestacja siły była, czy może wciąż jeszcze jest?
W mojej ocenie to był typowy test. Rosja sprawdzała, jak daleko może posunąć się w grze z nowym prezydentem i z nową administracją Stanów Zjednoczonych. Był to typowy element zastraszania, bo to nie tylko 100 tysięcy żołnierzy na granicy. W sumie w całej Federacji Rosyjskiej została podniesiona ogromna ilość różnego typu zdolności militarnych, nie tylko żołnierzy, sprzętu, zapasów wojskowych, cywilnych. To wyglądało jak przygotowanie do prawdziwej wojny.
No i właśnie, i co ten test pokazał?
Co wynika z tego testu? Możliwość.
Co wynika z tego testu? Jak ten test Amerykanie zdali i jak zdał ten test Zachód?
Pierwotnie wydawało się, że ta rękawica rzucona przez Władimira Putina została podniesiona przez Bidena i cios, który wyszedł ze strony Waszyngtonu, był celny, ale nie do końca. Ponieważ zapowiedź, że dwa okręty amerykańskie wejdą na akwen Morza Czarnego, spotkała się z ripostą Moskwy, która zapowiedziała działanie 5 okrętów rosyjskich. No i nie ma co ukrywać, Amerykanie spasowali, wycofali się z tego zamiaru dwóch okrętów. Więc to był w moim przekonaniu taki remis ze wskazaniem na zwycięstwo Waszyngtonu. Z całą pewnością to nie było zwycięstwo Putina, który ma także wiele problemów wewnętrznych w tej chwili, więc trzecim powodem tego działania to było przykrycie tego wszystkiego, co się dzieje wewnątrz Rosji.
No właśnie.
To jest kwestia Nawalnego, ale nie tylko Nawalnego. Sytuacja wewnętrzna w Rosji zaczyna się wymykać Putinowi spod kontroli.
Czyli kiedy Putin staje przed rosyjskim parlamentem i mówi, czepiają się Rosji, to tu, to tam, to nowa dyscyplina sportu, a Rosja często w ogóle nie odpowiada nie tylko na nieprzyjazne akcje, ale i na jawne chamstwo, to on mówi to do świata czy do Rosjan, do swoich obywateli?
Mówi i do świata, nazwałem to testowaniem, testuje głównie Stany Zjednoczone, ale też daje do zrozumienia wiele państwom europejskim, takim jak Niemcy, jak Francja, jak Wielka Brytania i nie tylko. Straszy, to jest stały element gier rosyjskich, zastraszanie Zachodu i to zastraszanie często jest bardzo skuteczne. Ale ma pan redaktor rację, to była wielka mowa do narodu rosyjskiego. Jesteśmy stare zwroty, jesteśmy silni, jesteśmy wielcy, nikt nam nie podskoczy. Żaden Joe Biden nie będzie mi dyktował, co ja będę robił. No nie ukrywajmy, Władimir Putin został spoliczkowany przez Bidena słowami jesteś mordercą. To jest coś, co się zdarza w polityce niebywale rzadko, tym bardziej, że to przedstawiciel jednego mocarstwa powiedział do przedstawiciela jednak drugiego, także mocarstwa militarnego, ale bardzo istotnego.
Profesor...
W związku z powyższym Putin próbuje jakoś odpowiedzieć także na te słowa.
Profesor Bogusław Pacek jest naszym gościem. A propos Biden. Amerykański prezydent wybiera się do Europy. Będzie w Brukseli na szczycie NATO, ale przy okazji ma też być, jak słyszymy, w Bratysławie. Co płynie z tej zapowiedzi? Jaki komunikat?
Bratysława zachowuje się, obserwujemy, co robią Czesi w relacjach z Moskwą w ostatnim czasie. Więc wydaje się, że Bratysława w tej pierwszej fazie prezydentury Joe Bidena zachowuje się chyba dokładnie według oczekiwań Waszyngtonu. To jest jedno. A dwa, że może też tak być, że Joe Biden jeszcze nie odreagował tych zmagań z prezydentem Trumpem i trochę omija celowo Warszawę, ponieważ logiczne byłoby, że powinna to być Warszawa, a nie Czechy. No ale jest jak jest.
No, ale Bratysława, Słowacja, ma związek z tym, co się dzieje w Czechach właśnie. I tu chodzi o wysłanie jakiegoś komunikatu w związku z kryzysem rosyjsko-czeskim?
Ja sądzę, że Bratysława, Czesi, to wszystko będzie gdzieś powiązane w tej wizycie, dlatego nieprzypadkowo powiedziałem o Czechach. Słowacy także szukają swojej drogi własnej bliżej Stanów Zjednoczonych i to jest takie pokazanie przez Joe Bidena trochę innej drogi niż droga Trumpa.
No a my patrzymy i na Ukrainę, i na Rosję, i na Czechy, ale też na Białoruś, bo tutaj zastanawiamy się, co musiałoby się stać, żeby na Białorusi doszło do powtórki wyborów prezydenckich. To jest możliwe?
Sądzę, że dzisiaj zdecydowanie nie. I nie tylko ze względu na to, że opozycja białoruska jest po prostu za słaba, ale ze względu na znajomość tego, co naprawdę dzieje się na Białorusi i jakie jest społeczeństwo białoruskie. Społeczeństwo białoruskie, owszem, jest przeciwko Łukaszence, jest przeciwko reżimowi, ale nadal jest to społeczeństwo bardzo prorosyjskie, bardzo mentalnie związane z Federacją Rosyjską. Poparcie Władimira Putina dla Łukaszenki oznacza bardzo dużo i dzisiaj ja się obawiam czegoś innego. Po różnych wypowiedziach samego Łukaszenki, ale także po tym, co powiedział w orędziu Władimir Putin, wyraźnie wskazując na polski ślad, obawiam się jakichś prowokacji w relacjach Białoruś-Polska, ponieważ nie sądzę, żeby Rosja decydowała się na jakiś konflikt tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, ale wykorzystanie dzisiaj Białorusi do zaognienia sytuacji uważam, że jest możliwe.
Ale o jakich prowokacjach pan myśli, panie profesorze? Jakiego rodzaju prowokacji się pan obawia w relacjach polsko-białoruskich? Bo na razie mamy słowa, to nie od dzisiaj słyszymy, że Polska dybie na bezpieczeństwo, na Białoruś i że czyha na Białoruś właśnie. Coś więcej może się wydarzyć?
Spodziewam się dalszego zaostrzania sytuacji związanej z Polakami, ze Związku Polaków na Białorusi, tych, którzy są w Białorusi, dalszego większych szykan jeszcze wobec Polaków, wobec Białorusi, także jakiegoś bardziej ostrego języka między Białorusią a Polską, ponieważ Rosji też to jest na rękę, nie ukrywajmy, to zaognianie sytuacji niekoniecznie tylko między Rosją a Polską, ale między Białorusią a Polską Rosji jest bardzo na rękę. Rosja podobnie się ustawiła na wschodzie Ukrainy. Rosja wspomaga separatystów i cały czas to podkreślamy i Rosja także w tym językiem mówi, a nie mówi, twierdzi, że nie bierze bezpośredniego udziału.
Dalej mówimy w internetowym radiu rmf24.pl i w portalach rmf24.pl, interia.pl. Tam się polecamy, tam zostajemy, a słuchaczom tymczasem bardzo, bardzo dziękujemy. Profesor Bogusław Pacek nieustająco z nami, Uniwersytet Jagielloński. No, kiedy pan mówi o tych możliwych prowokacjach i o tym, co dzieje się i na Ukrainie, i w relacjach rosyjsko-czeskich, to zastanawiam się, czy to jest moment na to, żeby zwoływać na przykład Radę Bezpieczeństwa Narodowego?
Rada Bezpieczeństwa Narodowego to ważny podmiot, ważne ogniwo, ale nie jest ogniwem decydującym. W Polsce w kwestiach bezpieczeństwa najważniejszą rolę odgrywa rząd, Ministerstwo Obrony, Siły Zbrojne. W związku z powyższym posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego z całą pewnością byłoby korzystne i z całą pewnością ono konsoliduje pewne siły, także opozycję, uspokaja i powoduje lepszy klimat. Ale decyzyjnie najważniejsze jest to, co robią władze rządowe.
No prezydent zwołał odprawę z udziałem ministra obrony, dowódców wojskowych oraz szefów służb, a komunikaty płynące z naszego MSZ-u w ostatnich godzinach i dniach były takie. Sytuacja na wschodzie Ukrainy jest bardzo napięta, ale nie zagraża Polsce. Poza naszymi zdolnościami obronnymi jesteśmy członkiem NATO, najpotężniejszego sojuszu militarnego.
To jest retoryka, to jest dyplomacja. My musimy mieć świadomość, że zaognianie sytuacji w Ukrainie w tej chwili jest bardzo istotne i pewien interes w tym ma oczywiście Rosja, która rozgrywa swoją grę z Zachodem, ze Stanami Zjednoczonymi, także z państwami zachodnimi Europy. Rozgrywa swoją kartę także Ukraina, dla której ta sytuacja jest szansą na NATO, jest szansą na przyspieszenie pewnych zmian. W związku z powyższym nie należy spokojnie patrzeć na to, że to się nie dzieje u nas, bo to, co się dzieje w sąsiednim państwie Polski, zawsze dotyczy nas pośrednio i nigdy konflikt u sąsiada nie jest czymś bezpiecznym dla Polski.
Ale to jest tak, że im bardziej Władimir Putin będzie prowokował i parł na Ukrainę, tym bardziej Ukraina będzie bliżej NATO i będzie wpychana przez Putina w objęcia Sojuszu Północnoatlantyckiego?
Sojusz Północnoatlantycki i w ogóle państwa Zachodu muszą sobie zdawać sprawę z tego, że oczekiwanie Ukrainy na NATO czy kiedyś na Unię Europejską nie może trwać wiecznie. I z jednej strony mamy taką sytuację, że Ukraina po prostu nie spełnia pewnych standardów, nie spełnia norm, które trzeba spełnić, żeby wejść do NATO. No przede wszystkim trwa tam konflikt. Ale po drugie też NATO musi wiedzieć i Stany Zjednoczone chyba sobie zdają sprawę, że to nie może trwać kolejne 5, 10, 15 lat, bo po pierwsze społeczeństwo Ukrainy jest zmęczone tym oczekiwaniem, po drugie reakcje i działania różne ze strony Moskwy, one przynoszą pewien skutek psychiczny, mówię o zbiorowym myśleniu Ukraińców i to nie jest to samo społeczeństwo, które było w roku 2014. Ukraina jest zmęczona, Ukraina jest biedna, Ukraina także jest chora, ma swoją pandemię. Ukraina nie poradziła sobie z korupcją, nie poradziła sobie z nepotyzmem. Stan Ukrainy jest naprawdę zły. Nie mają sposobu na uzdrowienie tej sytuacji Ukraińcy, ale też Zachód nie wie, jak poradzić sobie z Ukrainą.
A czy Putin musi się martwić o to, co się stanie z Aleksiejem Nawalnym, opozycjonistą, który głoduje w kolonii karnej? Putin musi się martwić i troszczyć o to, żeby Nawalny przeżył?
Powinien, ponieważ Nawalny jest z jednej strony tylko pojedynczym człowiekiem, pojedynczym obywatelem. Przecież my w tych samych dniach mamy o wiele gorszą sytuację w Birmie, gdzie giną ludzie na ulicach, gdzie junta wojskowa zabija, strzela. Więc sytuacja jest nieporównywalna, ale Nawalny jest bardzo istotnym symbolem. Jest symbolem dla Rosjan, dla opozycji. Jednak 15 tysięcy wyszło na ulicę Moskwy i 10 tysięcy na ulicę Petersburga. Ale jest także ważnym symbolem dla świata demokracji, dla świata Zachodu. W związku z powyższym ja na miejscu Putina zrobiłbym wszystko, żeby Nawalnemu włos z głowy nie spadł.
No tak, słyszymy na przykład francuskiego ministra spraw zagranicznych, który mówi, jeśli Nawalny umrze, to zastosujemy kolejne nowe sankcje wobec Moskwy, bo cała odpowiedzialność za tę śmierć spadnie na Putina i rosyjskie władze. Pytanie tylko, co musiałoby się stać, żeby Moskwa naprawdę odczuła takie sankcje? Jakiego rodzaju to musiałyby być sankcje, żeby były naprawdę rzeczywiście skuteczne?
Sankcje odnoszą pewien skutek i jeżeli chodzi nawet o konflikt na Ukrainie, to sądzę, że te sankcje, o których wiemy, które miały miejsce ze strony Unii Europejskiej, ze strony naszych sąsiednich państw, one przyniosły wiele uciążliwości, z którymi nie tak łatwo radziła sobie Moskwa i w moim przekonaniu większy wpływ na to, co robił Putin, miały sankcje Unii Europejskiej niż ewentualne możliwe działania jakieś ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sankcje są istotne. Oczywiście to jest mocarstwo, my jesteśmy z nim związani, bo to jest mocarstwo militarne, które także dysportuje ogromnymi zasobami energetycznymi, a nie ukrywajmy, świat Zachodu jest powiązany i jeszcze bardziej wiąże się z Rosją. To jest skomplikowane, ale z całą pewnością Rosja nie może pozwolić sobie na takie dowolne sankcje i na ich zwiększanie na maksa. Już dzisiaj widać, że sankcje stosowane, nawet te, które wydają się nam symboliczne, przez Stany Zjednoczone, przez państwa Unii Europejskiej, są dotkliwe dla Federacji Rosyjskiej i Rosjanie nie chcą, żeby te sankcje się pogłębiały.
No tak, tylko Rosjanie widzą przez ostatnie lata, miesiąc po miesiącu, rok po roku, jak wygląda na przykład sprawa wspomnianego przez pana wcześniej Nord Stream 2? No, amerykańscy kongresmeni piszą do prezydenta Bidena na przykład, że ten rurociąg stałby się geopolitycznym narzędziem w rękach Rosji i zakułby Europę w kajdany rosyjskiego gazu na kolejnych kilkadziesiąt lat. Tylko że tu, w Europie, no jakoś politycy w wielu krajach nie palą się do tego, żeby tę budowę zablokować.
Tak, to prawda. Europa jest podzielona i tutaj trzeba przyznać, że Federacji Rosyjskiej udało się osiągnąć wiele. Szczególnie podzielona jest Unia Europejska. Państwa kierują się przede wszystkim własnym interesem i wydaje się to oczywiste, ale nie zawsze, bo tam, gdzie jest wspólny interes, czasami trzeba umieć znaleźć priorytet wspólnego interesu. Takim wspólnym interesem powinno być bezpieczeństwo Europy. Niemcy, nie tylko Niemcy, Francuzi, jest wiele państw w Europie Zachodniej, które stawiają wyżej swój interes od interesu wspólnego, interesu zachodniej Europy. W związku z powyższym to mleko jest rozlane. Nord Stream 1 działa już od dawna. Nord Stream 2 jest na ukończeniu. W związku z powyższym, w moim przekonaniu, nawet jeżeli Partia Zielonych w Niemczech będzie miała liczącą się pozycję po wyborach jesiennych, to i tak nie sądzę, żeby coś zahamowało i spowodowało, że ten Nord Stream 2 nie ruszy. Trzeba powiedzieć, że to jest sukces energetyczny, który będzie miał wpływ na przyszłość Europy na dziesiątki lat. Bo jeżeli świat nie wymyśli nowych źródeł energii, to będziemy uzależnieni poprzez Nord Stream 1, Nord Stream 2 od rosyjskiego gazu na lat 10, 20, 30. Nie na 2 lata i nie na 3.
Sukces energetyczny Rosji i Władimira Putina. Panie profesorze, to zajrzymy jeszcze na moment do Czech, bo ta historia, którą między słowami przywoływaliśmy, jest rzeczywiście bardzo interesująca. No, Czesi wyrzucają kolejnych rosyjskich dyplomatów od siebie. Wszystko to w reakcji na informacje o tym, że za wybuchem w składzie amunicji w Czechach mieli stać rosyjscy agenci. No to jest historia, która mogłaby pewnie posłużyć za przynajmniej wątek, jeden z wątków w kolejnym odcinku przygód Jamesa Bonda.
Tak, tu jest rzeczywiście wiele znaków zapytania, bo musi budzić zdziwienie, jak to się stało, że zamach, który miał miejsce wiele lat temu, wybuch tej amunicji, ofiara śmiertelna. Jak to się stało, że w tej chwili dopiero jest taka silna reakcja? Nie ma co ukrywać, jest to związane z całą pewnością z jakimiś wspólnymi działaniami Waszyngtonu i Pragi. Tak jak przewiduje, pójdzie za tym i Bratysława i pewnie inne stolice także.
Ale zakłada pan, że ta wiedza, że ta wiedza była już wcześniej znana, a teraz tylko po prostu wypływa, że to wcale nie jest nowa informacja i na przykład i Czesi, i Amerykanie o tym po prostu wcześniej wiedzieli?
Osobiście tak sądzę. To jest kwestia, na ile to było potwierdzone, na ile te dowody rzeczywiście są takimi dowodami, które możemy położyć na stół. Bo czasami tak jest, że coś służby specjalne przynoszą, o czymś wiemy, ale niekoniecznie możemy tą wiedzą posłużyć się w taki sposób, żeby iść z tym do sądu na przykład. Może mogło tak być i tym razem. Nie sądzę, żeby to był blef, ponieważ to byłby blef zbyt gruby. Natomiast widać wyraźnie, że to jest spójna polityka niektórych państw Europy z polityką prowadzoną przez Stany Zjednoczone i akurat to jest dobre. Tego brakuje Europie i tego brakuje w ogóle państwom Zachodu, a mianowicie mówienia wspólnym językiem i działania, pewnego wspólnego działania w takich sytuacjach, kiedy trzeba działać wspólnie. I teraz to, co robią Stany Zjednoczone, to, co robi Joe Biden wobec Federacji Rosyjskiej, po prostu wymaga wsparcia ze strony wielu państw Zachodu. Jeżeli tego wsparcia nie będzie, to będziemy rozgrywani nadal przez Moskwę.
No to czytam na przykład doniesienia portalu Spiegel i czytam tak. W magazynie w Czechach przechowywano m.in. amunicję należącą do bułgarskiego handlarza bronią. On padł później ofiarą dwóch prób otrucia, ale przeżył. W obu przypadkach w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdowali się agenci GRU. I zastanawiam się, czytając te doniesienia, ile jest takich przypadków, o których po prostu nie wiemy i jak częste są to sytuacje, jeśli chodzi o działanie rosyjskich służb, chociażby w Europie.
Nie, jest tajemnicą, że rosyjskie służby specjalne mają bogate doświadczenie, też działają bardzo odważnie w wielu państwach. Są to działania tajne, więc należy mówić o tym dość powściągliwie, nawet nie ze względu na to, że mamy jakąś wiedzę, ale że tej wiedzy po prostu zbyt dokładnej nie mamy. To są przypuszczenia, to są medialne informacje, to jest to, co uda się gdzieś tam uzyskać z przecieków ze służb specjalnych. Natomiast oficjalne oceny wyraźnie wskazują, że rosyjskie służby specjalne grają twardo, grają na wielu fortepianach i osiągają, że tak powiem, duże sukcesy, wspierając politykę Federacji Rosyjskiej. Jak było w tym przypadku, nie wiem i nie sądzę, żeby dzisiaj ktoś mógł ujawnić pełne dane na ten temat.
To a propos tego, co wiemy, a czego nie wiemy i możemy się tylko domyślać na koniec. No, Władimir Putin mówi, że Rosja to lider w tworzeniu systemów bojowych nowego pokolenia i rozwijaniu nowoczesnych sił jądrowych. No i wylicza przy okazji systemy uzbrojenia, nad którymi Rosjanie pracują. Międzykontynentalne rakiety balistyczne Sarmat, system Avangard z rakietami balistycznymi, z hiperdźwiękowymi głowicami manewrującymi, czy laser bojowy Pieresviet. No właśnie, o tym mówi. Dużo jest takiej broni, nad którą pracują Rosjanie, ale o tym Putin głośno nie mówi?
Oczywiście, że tak. Dzisiaj trwa wyścig. Nie tylko ten, o którym mówimy od lat, wyścig nuklearny, bo sądzę, że on nie jest dzisiaj wyścigiem pierwszoplanowym. Ta liczba rakiet, liczba głowic, łącznie z środkami przenoszenia nawet na dalekie odległości, tarcze, to wszystko jest dość znane. Natomiast to, co jest przedmiotem uwagi i spędza sen z powiek, to jest wyścig technologiczny. To jest, no, mieliśmy dowody tego przy tej broni hipersonicznej. Nagle okazało się kilka lat temu, że Rosjanie mają przewagę w Europie, posiadając broń hipersoniczną, zanim Amerykanie się pozbierali, zanim inni dotarli jak gdyby do tych technologii, które już Rosjanie mieli, Chiny, inne państwa. Dzisiaj to już jest broń powszechnie, może nie powszechnie, ale jednak już znana i nie tylko w Rosji. No to przez pewien czas było lekkie, że tak powiem, stop, co dalej z tym robić. No,
tymczasem okazuje się, że wcale nie trzeba walczyć na broń hipersoniczną. Wystarczy szczepionkę stworzyć i nią też można dużo zdziałać w relacjach międzynarodowych.
Obawiam. Redaktorze, tego się obawiam, bo dzisiaj trwa wyścig w kosmosie. Amerykanie mówią o instalacjach w kosmosie. Chińczycy są bliscy sztucznej inteligencji. Rosjanie podają różnego typu informacje o tym, co się dzieje w ich laboratoriach. A my przeżywamy pandemię i koronawirusa. Jestem pewien, że pracują laboratoria, które myślą nad szczepionkami i obawiam się, że są też laboratoria i są też tacy ludzie w świecie, którzy myślą, jak użyć tego do celów wrogich, do celów złych, do celów wojennych. I to jest bardzo ważny kierunek, na którym trzeba siąść, trzeba pracować, żeby nie doszło do czegoś istotnego w zakresie użycia broni biologicznej.
Generał dywizji w stanie spoczynku, profesor Bogusław Pacek z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bardzo, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję bardzo.